Mijały, szczęść Boże. Proszę Państwa, jeden z miłych panów napisał mi, że zakupił książkę pod tytułem Narw Ujgurski, wydawnictwo Piwu, jeśli dobrze przypominam sobie. Tak. Piwu. I prosił mnie o możliwość wysłania tej książki, bo jakoś nie do końca sobie z nią dał radę. Natomiast ja już o tej książce słyszałem, widziałem ją nawet, nie wiem w jakich okolicznościach, ale niedawno, bardzo niedawno. Z jakichś powodów ją widziałem, tą okładkę, i nawet czytałem recenzję. I oczywiście tutaj dywagacje tego miłego pana o narodzie, o tym, jak KPH, tutaj cytuję jego, jak KPH, widząc losy ZSRR, zmienił wizję Chin z jednego narodu na jeden naród, a nie państwo. W stylu ZSRR. Jeśli ma być szczery, to ja się specjalnie tymi sprawami nie interesowałem. Znaczy, mnie interesują sprawy narodowościowe, tak. Narodowościowe, mniejszości etnicznych w Chinach, to prawda, interesują mnie, ale nigdy nie zagłębiałem się w filozofię tego, jak to widzi KPH, jak to oczywiście KPH, czyli tak naprawdę jak to jest, jaki ten pogląd na to ma wyższa szkoła partyjna, bo tak naprawdę to tylko to może wchodzić w rachubę. Wyższa szkoła partyjna przy Komitecie Centralnym w Pekinie. Więc jeśli mam być szczery, to nie wiem, nie powiedziałem, nie interesowałem się tymi sprawami, jak to widzi KPH, i nie wiem, jak to widzi KPH, bo nie czytałem niczego na ten temat, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak to widzi KPH. Natomiast jak ja to sobie wyobrażam, to znaczy jak ja to widzę, ale oczywiście w zdecydowanie dalszej perspektywie, nie perspektywie roku, ale lat 10, 20, może bardziej 20 niż, i 30 niż jednego roku. A więc jak będzie wyglądać, jak będą wyglądały Chiny w momencie, powiedzmy sobie, za pokolenie, czyli powiedzmy sobie za 20 lat, za 25 lat. Kiedy już nowe pokolenie, to które się w tej chwili rodzi, wejdzie w dorosłe życie. Otóż ja mogę domniemywać, co się będzie działo wówczas, na podstawie kilku przesłanek, które wydają mi się być oczywiste. Przesłanek, które wynikają z obecnej sytuacji, które są przesłanek, które można znaleźć w chińskim społeczeństwie jako funkcjonująca. Otóż ja myślę sobie, że teoretycy KPH zamierzają w dalszej przyszłości, właśnie gdzieś do pewnie 50 roku, to jest przecież dla nich już w tej chwili cezura, o której się mówi, że do 50 roku odnoszę wrażenie, że KPH chce zasypywać, znacząco zasypać podziały narodowościowe. Chce znacząco zmienić sytuację, w której będzie się mówiło o Hanach i mniejszościach. Taka jest moja optyka. To jest jedna sprawa. Znaczy, KPH chce stworzyć, już tworzy nowego Chińczyka. To znaczy człowieka, który będzie mniej, zdecydowanie mniej myślał o swoim pochodzeniu etnicznym, a zdecydowanie bardziej będzie po prostu Chińczykiem. To tak jak w tej chwili jest, znaczy ja na przykład, no ale ja nie jestem może dobrym przykładem tego, bo ja już jestem stary, ale i dobrze by było na przykład porozmawiać ze Ślązakami, z rodowitymi Ślązakami, których, no ale w tej chwili, mającymi w tej chwili powiedzmy sobie tam 20-25 lat, a jak oni widzą siebie jako Polaków? I czy oni widzą siebie przede wszystkim jako Polaków, a w drugiej części jako Ślązaków? No właśnie. I to jest istotne, żeby to było pytanie skierowane na przykład do Zabrzan. Bo jak powiedziałem, śląscy Zabrzanie z dziada pradziada to byli Ślązacy niemieccy. To nie to samo, co Ślązacy z Chorzowa czy z Świętochłowic. To oczywiście dla większości z Państwa to nic nie mówi, to o czym ja w tej chwili mówię. Ale to są, wydawałoby się, absolutne niuanse, których nawet Polacy nie rozumieją. No ale Ślązacy rozumieją. Dobra, więc tutaj mnie chodziło tylko o to, że taki młody człowiek, 20-letni, załóżmy z Zabrza, którego rodzice urodzili się w Zabrzu i dziadkowie urodzili się w Zabrzu, i pradziadkowie urodzili się w Zabrzu, bo dziadkowie to jeszcze pół biedy, to ja też się urodziłem w Zabrzu, prawda? Mógłbym być takiego 20-letka dziadkiem, ale pradziadkowie, bo to oznaczało, że jeszcze urodzili się za Niemca, po niemieckiej stronie granicy. Więc taki młody człowiek i odpowiednia ilość takich ludzi, gdyby się miało takich respondentów, to można dopytać się, jak oni widzą siebie. Tak, jak oni widzą siebie. Czy oni widzą siebie właśnie jako Polaków? Czy oni bardziej się identyfikują z Reichem? Bo Zabrzu mówi się o Reichu. Mówiło się i mówi. Znaczy, przypuszczam, że w dalszym ciągu się mówiło się o Reichu. Więc dlaczego ja to mówię? No dlatego, że tam, czyli na przykład, gdy chodzi o Ujgurów, czy gdy chodzi o... Ale nie Ujgur, bo to mówimy o książce Naród Ujgurski, natomiast ja nie demonizowałbym w ogóle Ujgurów. Oni są teraz demonizowani, ale w ogóle ta sytuacja jest demonizowana, natomiast mnie bardziej by interesowało, bardziej interesowała, jeśli w ogóle, książka na temat narodu tybetańskiego. Bo Tybetańczycy to zdecydowanie starsza kultura niż Ujgurowie. Zdecydowanie bogatsza, nieporównanie bogatsza niż Ujgurowie. A na przykład z drugiej strony Chin Mandżurowie, którzy zniknęli prawie z powierzchni ziemi, no oczywiście nie zupełnie, ale znaczy zapadli się pod ziemię jakby po 11 roku, po abdykacji dynastii mandżurskiej byli przez część Chińczyków znienawidzeni i dopiero z tego, co słyszałem o ostatnich latach od osób, które się interesowały tą mniejszością mandżurską, tym narodem mandżurskim, który odegrał ogromną rolę w dziejach Chin. No nieporównanie większą rolę niż jacyś tam Ujgurowie. Więc ten naród, byłoby ciekawe ewentualnie prześledzenie tego samego. No. Naród ujgurski, gdyby tak tylko porównywać te trzy, czyli Tybetańczyków i o Jezu, zapomniałem. Tego trzeciego narodu, o którym przed chwilą mówię. Dobrze, może sobie przypomnę. To Ujgurzy to są na sam końcu, to jest jakieś prymitywne plemię niż naród. A tak, w porównaniu z tymi dwoma następnymi, to oczywiście, że tak. W ogóle nie ma dwóch zdań. No a jeszcze przecież są Mongołowie. Więc ja myślę, że tutaj akurat PIW chciał być na fali i wydał książkę, znaczy wydał, przetłumaczył książkę Angola, którego tutaj się prezentuje jako niezwykle takiego niezależnego, takiego niezależnego, tak, o to właśnie, co ważne, Bropi zachowuje chłodny dystans i neutralność badacza, tak jest, koncentrują się na faktografii, interpretacji historycznej i prezentacji oddolnego, wynikającego z dynamiki społecznej aspiracji politycznych procesów tworzenia się narodu. Więc, wiecie Państwo, jak ja słyszę o chłodnym dystansie i neutralności badacza, który zdecydował się na interpretację historyczną, przepraszam bardzo, interpretacja historyczna z natury rzeczy nie może być obiektywna. No nie może być obiektywna. To tak jakby ktoś próbował. Znaczy, działacz obozu Piłsudczykowskiego próbował jeszcze w Londynie, tak jak to robił Pobóg Malinowski, próbował interpretacji międzywojnia, polskiego międzywojnia. I to obiektywnie, kurwa, prawda, nie istnieje, obiektywna interpretacja historyczna. Ja jestem najlepszym tego przykładem. Ja właśnie od przeczytania Poboga Malinowskiego, jego trzech tomów najnowszej historii Polski, którą napisał Pobóg Malinowski właśnie w Londynie w 40 roku, ja od tamtego momentu zorientowałem się, że po prostu nie ma możliwości interpretacji historycznej nie zakorzenionej w jakimś ruchu politycznym. No po prostu nie. To tak jakby PSL-owiec interpretował właśnie międzywojnie, no może inaczej. Jeśli i PSL-owiec będzie interpretował międzywojnie, jeśli Endek będzie interpretował międzywojnie, jeśli Piłsudczyk będzie interpretował międzywojnie, już nie daj Panie Boże jakiś lewak, no to przecież to będzie zupełnie inna historia. To będzie opowiadanie czegoś zupełnie innego. Więc jak ja słyszę o brednie pod tytułem, że neutralny i chłodny dystans i badacz się od razu niedobrze robi. Tak, no więc, ale to powiedzmy sobie, że ja to wkładam między bajki. O tej neutralności, to gadanie o neutralności. Mnie nie interesuje naród ujgurski, mimo tego, że on w tej chwili jest w centrum światowej opinii publicznej. Stał się. Stał się z przyczyn politycznych. Politycznych. Znalazł się w centrum opinii publicznej, albowiem Chiny są, chińskie władze, zarówno w Xinjiangu, jak i w Pekinie, są oskarżane o wszelkie możliwe łajdactwa popełnione na narodzie ujgurskim. Podczas gdy oczywiście to jest bzdura. To jest po pierwsze, w mojej opinii to nie jest żaden naród. Ewentualnie o narodzie można by mówić, o narodzie, kurczę, znowu problem. Przed chwilą jeszcze pamiętałem nazwę tych ludzi. O narodzie, który ma, jest nieporównanie większy, 20 kilka milionów ludzi, na styku Syrii, Iraku, Iranu. O Jezu, mam nadzieję, że wiecie Państwo, o kim mówię. Naród, który się nie może i pewnie się nigdy nie doczeka własnej państwowości, ponieważ nikomu na tym nie zależy. Więc takie narody, znaczy narody właśnie, to jest, myślę, że to Kurdowie. A można mówić o narodzie kurdyjskim, natomiast czy można mówić o Ujgurach, myślę, że na narodzie ujgurskim, myślę, że nie. Ale tutaj oczywiście to jest jakby sprawa do dyskusji, czy to jest naród, czy to nie jest naród. Natomiast istotne jest to, że w Chinach, we współczesnych Chinach, w długim planie wszelkie te narody, duże, więc Ujgurowie, więc Mongołowie, więc Tybetańczycy, no i właśnie ci na Północnym Wschodzie. Oj, nie przypominam sobie. Te narody próbuje się z nich zrobić Chińczyków. Próbuje z nich KPH zrobić Chińczyków i myślę, że to jest właściwy kierunek. Myślę, że to jest właściwy kierunek, czyli jeśli coś ma być jednym państwem, to musi być jednym narodem. Powinno, może nie musi, powinno być jednym narodem. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że to, że myśmy byli, my Polacy, byliśmy w pewnym stopniu homogeniczni w latach 80., homogenicznym narodem w latach 80., w pewnym stopniu, ale jednak w dużym homogenicznym narodem, to nas uchroniło od różnych, znaczy, no, oczywiście jeszcze władza PRL, ale to nas uchroniło od różnych problemów. Ja myślę, że władcy w Pekinie zdają sobie sprawę od dawna, zdają sobie sprawę z tego, że ZSRR rozpadł się tak szybko właśnie dlatego, że to była sztuczne połączenie różnych nacji. Może nie narodów. Bo na przykład Ukraińcy zostali zglejszachtowani w 20 latach kompletnie. Ogromna część Ukraińców przestała być Ukraińcami. Tak, to dla mnie są dosyć trudne sprawy. Ja tego nie czuję za bardzo. Bardziej wydaje mi się, że KPH w Chinach próbuje stworzyć nowych Chińczyków i wydaje mi się, że im się to udaje. I jestem prawie pewien, że im się to udaje. Widząc młodzież, która w dużym stopniu sinizuje się. Pamiętajcie Państwo, że przez całą historię cywilizacji chińskiej wzrost cesarstwa chińskiego, ale wcześniej jeszcze i poszczególnych księstw, ale później, kiedy mieliśmy do czynienia z cesarstwem po Hanach, po epoce Hanów. Te Chiny były tak atrakcyjne dla wszystkich plemion, bo używanie narodów w kontekście sprzed 300-500 tysięcy lat nie ma żadnego sensu. Wtedy nie istniały narody. Więc zresztą jak naród polski, podobnie jak polski naród nie istniał. Natomiast ja myślę, że skoro wtedy cywilizacja chińska, kultura chińska była tak atrakcyjna dla tych wielu plemion, które rozciągały się wzdłuż granic chińskich cesarstwa, była tak atrakcyjna, że te plemiona się sinizowały. Zwolna dziesięciolecie po dziesięcioleciu się sinizowały. No najlepszym przykładem na to są Mongołowie. Najlepszym przykładem są na to, znaczy tak, dynastia Mongołów. Dynastia Yuan. Najlepszym przykładem jest ta ostatnia dynastia. Mandżurów. No właśnie, wreszcie sobie przypomniałem. Mandżurów. Która też się sinizowała. Nie do końca, ale jednak. Więc najeźdźcy w historii Chin, którzy sprawowali władzę w Chinach, się sinizowali. I tutaj chodzi o to, żeby odwrócić sytuację. Że Chińczycy, czyli KPH, Chińczycy, więc już nie Mandżurowie, nie Mongołowie, nie, i tak dalej, te mniejszości, ale Chińczycy mają powstać Chińczycy, którzy będą dumni z Chin i poprzez dumę z Chin chcą być Chińczykami. Ja myślę, że w tym kierunku to właśnie idzie. Więc jak już powiedziałem, tej książki dziękuję temu panu, oczywiście odpiszę, że dziękuję za tą książkę, ale gdybym miał już w ogóle się zajmować tego typu tematami, które mnie nie interesują, jeśli mam być zupełnie szczery, jak powiedziałem, to bym się interesował tymi narodami większymi, narodami, które w sposób zdecydowany wpłynęły na historię Chin, które miały z Chinami nieporównanie więcej wspólnego z cesarstwem, z kulturą chińską, nieporównanie więcej wspólnego niż Ujgurowie. Ujgurowie to dzicy ludzie. Po prostu dzicy ludzie. Jedno z wielu plemion, dzikich plemion na obrzeżach Cesarstwa Chińskiego. Więc tutaj nie, to zupełnie nie obchodzi, nie interesuje, nie zajmuje. Aczkolwiek uważam, że sam temat, czyli jak, czyli rozpływania się tych dużych mniejszości, nazwijmy to w ten sposób, dużych mniejszości w tyglu Hanów, właśnie, już bez Hanów, już stworzenia Chińczyków, już nie Hanów, ale Chińczyków. Nie miałoby, nie chodziłoby to o to, żeby Hanowie wchłonęli te różne mniejszości. Nie. Chodzi o to, żeby powstali Chińczycy. Chińczycy, czyli ludzie, którzy, dla których najważniejsze są Chiny. A dopiero w drugim planie ta mniejszość, z którego oni się wywodzą. Tak to sobie wyobrażam. Ale to są tylko moje wody, które oczywiście mają swoje zakorzenienie w obecnej sytuacji, natomiast ja tego nigdzie nie wyczytałem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.